We wtorek, zaraz po obiedzie, Ferdynand jak zwykle położył się na kanapie. Kanapa była stara i w jednym miejscu miała zagłębienie wielkości Ferdynanda. Ferdynand bardzo lubił to zagłębienie. Leżenie w nim sprawiało mu sporo przyjemności. W drugim pokoju pan, siedząc przy stole, kończył swoją poobiednią herbatę, a pani opowiadała panu o nim, o Ferdynandzie. Że Ferdynand to, że Ferdynand tamto, takie, wiecie, prywatne historie. Czasami nawet przyjemnie było posłuchać. Potem było słychać szelest gazety, odgłos odsuwanego krzesła i kroki pana, które stawały się coraz głośniejsze. Jak już były straszliwie głośne, to znaczyło, że trzeba się trochę posunąć, żeby zrobić miejsce dla pana. Bo pan także lubił tę starą kanapę, tyle tylko, że wyciągał się na niej jak długi, zamiast elegancko zwinąć się w kłębek.
Posuń się, Ferdynand. No, jeszcze trochę się posuń. Bo jak nie, to położę się na podłodze pod kanapą i będzie ci przykro.
Ferdynand nigdy by na coś takiego nie pozwolił. Posuwał się więc troszeczkę, a pan kładł się obok niego. Pan przeważnie szybko zasypiał. Gazeta wypadała mu z rąk i bardzo często znajdowała się nagle przed nosem Ferdynanda. Chcąc, nie chcąc, Ferdynand zaczynał czytać. Najpierw zobaczył, co grają w kinach, potem przeczytał dyżury aptek, potem repertuar teatrów, potem dowiedział się, o której wschodzi i zachodzi słońce i który szpital będzie dziś w nocy przyjmował tych, co zanadto się obiedzą lub połkną guzik. Jak już to wszystko przeczytał, to westchnął sobie głośno i głęboko się zamyślił. Przymrużywszy oczy, wpatrywał się w nogi pana, obok których leżał.
Gdzie te nogi już nie były? Takim nogom to dobrze. Chodzą gdzie chcą. Żeby nawet odeszły jak najdalej, nikt na nie nie woła do nogi. Wszystko im wolno. A gdyby tak? Gdyby tak wstać z tej kanapy, podejść do drzwi w przedpokoju, wyjść na schody i spróbować stanąć na własnych nogach. Na dwóch własnych nogach. Ferdynandzie, jesteś wspaniały.
Powoli zsunął się z kanapy, tak żeby nie zbudzić pana. I cicho, cichuteńko poszedł do przedpokoju. Niestety drzwi były zamknięte. Ale przypadek, który jest sprzymierzeńcem wszystkich wielkich przedsięwzięć, który podróżnikom pomaga odkrywać nieznane lądy, a wodzom wygrywać przegrane bitwy. Przypadek to gwiazda odważnych. Przyszedł również z pomocą Ferdynandowi. Oto kiedy stał pod drzwiami, usłyszał na schodach znajome kroki. To był listonosz.
Żeby tylko miał list do pana albo do pani.
Po chwili rozległo się delikatne pukanie. Pani zjawiła się bardzo szybko, otworzyła, a wtedy Ferdynand chyłkiem przeszedł pomiędzy nogami listonosza, które w ten sposób stały się dla niego łukiem triumfalnym prowadzącym w daleki świat.
Po raz pierwszy w moim życiu zejdę ze schodów tak, jak trzeba. Jestem wzruszony, jestem szczerze wzruszony.
Stanął na dwóch tylnych łapach, prawą przednią położył na poręczy i powoli, krok za krokiem, zaczął schodzić w dół. Wyszedł na oświetloną popołudniowym słońcem pełną ludzi ulicę. Znał ją nie od dziś, ale tak jak dziś patrzył na nią pierwszy raz. Dotychczas biegł zawsze z nosem przy ziemi, nie wiadomo dlaczego, tracąc najlepsze widoki. Teraz kroczył majestatycznie, z głową podniesioną wysoko i nagle zobaczył wszystko to, co z całą pewnością oglądali pan i pani, kiedy wychodzili z domu. Wysokie domy, drzewa, które składały się nie tylko z samych pni, ale miały jeszcze w górze liściaste korony, latarnie zakończone mlecznymi lampami i błękitne niebo, po którym przesuwały się pierzaste obłoki. Jedno, co trochę zastanowiło Ferdynanda, to to, że niektórzy jakby się troszkę za nim oglądali.
Tak. Rozumiem. Muszę natychmiast iść do krawca.
Krawców w tym mieście było wielu. Którego wybrać? Ferdynand jeszcze nigdy w życiu nie szył sobie ubrania, więc szedł i rozglądał się po szyldach. Wreszcie przy jakiejś bramie zobaczył małą, skromną tabliczkę. Pierwszorzędny zakład krawiecki, M. Dog. Wszedł do bramy, znalazł wejście do zakładu krawieckiego. Mimowoli obwąchał drzwi, a potem nacisnął dzwonek.
Najważniejsza rzecz to powiedzieć dzień dobry. Jak uda się powiedzieć dzień dobry, to dalej już jakoś pójdzie.
Drzwi otworzył pan Dog osobiście. Gdy zobaczył Ferdynanda, ściągnął z łysego czoła okulary i nerwowo umieścił je na nosie.
Dzień dobry.
Chciałbym zamówić u pana ubranie.
Czy pan ma na myśli siebie?
Oczywiście. Tak się powiem, dziwnie złożyło, że wyszedłem dzisiaj z domu bez ubrania, a nie chce mi się wracać.
A ja jestem zawalony robotą. Musiałbym wszystko odłożyć.
Niech pan to dla mnie zrobi.
Krawiec był wyraźnie wzruszony. Otworzył szerzej drzwi i powiedział:
pan będzie łaskaw wejść do salonu. Proszę.
Wskazał Ferdynandowi wygodny fotel, a sam stanął obok, nerwowo bawiąc się dwoma końcami centymetra, który miał zawieszony na szyi.
Jak to ma być garnitur?
Ładny.
Rozumiem, ale z jakiego materiału?
Z ładnego.
A jak go uszyjemy?
Ładnie.
A kamizelka jaka będzie?
Ładna.
A spodnie?
Ładne.
A klapy?
Ładne.
A z jakimi mankietami zrobimy spodnie?
Z ładnymi.
A jaką damy podszewkę?
Ładną.
Z największą przyjemnością uszyję panu garnitur. Zaraz weźmiemy miarę. Proszę łaskawie, wstać i stanąć prosto.
Ferdynand wstał, a pan Dog zaczął go mierzyć centymetrem we wszystkie strony. Kiedy skończył, znów podsunął Ferdynandowi fotel.
Ma pan tutaj całą masę różnych pism i żurnali. Proszę sobie przeglądać, a ja tymczasem skoczę do pracowni i skroję pański garnitur. Za 10 minut zrobimy przymiarkę.
Nim minęło 10 minut, pan Dog zjawił się z powrotem.
Czy zechce pan przymierzyć?
Kto by nie chciał przymierzyć? Przecież to wielka przyjemność włożyć na siebie takie coś. Ferdynand stanął przed lustrem, a pan Dog pomógł mu ubrać się w to, co ze sobą przyniósł.
Spodni nie będziemy mierzyć. Mam spodniarza, który się nie myli.
Zupełnie słusznie, po co mierzyć spodnie?
O, całkiem nieźle. Tu jeszcze trochę zbierzemy, tam popuścimy i będzie w porządku. Czy nie uciska pana pod pachami?
Troszeczkę.
No, zaraz to poprawimy. Najmocniej pana przepraszam, bardzo przepraszam. To te okropne szpilki. Czy bardzo pana bola?
Ferdynand uśmiechnął się niewyraźnie, co miało oznaczać, że owszem, bolało, no ale to nic nie szkodzi. Zresztą czym było takie głupie ukłucie w porównaniu z odbiciem, które teraz widział przed sobą w lustrze? Sam siebie nie mógł poznać.
Czy to ja? Czy to nie ja? Właściwie, proszę pana, to mógłbym już tak jak teraz wyjść na ulicę.
O, w takim stanie nie wypuściłbym pana stąd za żadne skarby. Zobaczy pan, jak to będzie wyglądało w całości. Niech pan będzie cierpliwy, drogi panie.
Ferdynand.
O, właśnie, Ferdynand. Piękne imię. Niech więc pan będzie cierpliwy, drogi panie Ferdynandzie, a ja postaram się zrobić to jak najszybciej. Przepraszam.
Rzeczywiście, nie trwało to zbyt długo. Ferdynand zdążył parę razy przejść się przez salon, parę razy wyjrzeć przez okno na ulicę i parę razy ziewnąć ze zdenerwowania, a już pan Dog był z powrotem z gotowym ubraniem. Ferdynand przebrał się za parawanem. Kiedy stamtąd wyszedł, pan Dog zatarł z zadowoleniem dłonie.
Panie Ferdynandzie, wygląda pan rewelacyjnie!
Ogromnie się sobie podoba, panie Dog. Panie Dog, jest królem krawca.
Dziękuję. Jeśli mi wolno panu coś poradzić, to koszula do tego garnituru najlepsza byłaby w prążki.
Prawda, na śmierć zapomniałem o koszuli.
Do koszuli w prążki radziłbym krawat w pas.
Tak. Krawat musi być pas.
Co zaś do kapelusza, to najodpowiedniejszy moim zdaniem byłby chyba melonik.
Wie pan, że sam o tym myślałem.
Należałoby także pomyśleć o czymś na nóżki.
No właśnie, że też mi to wcześniej nie przyszło do głowy.
Jeżeli pan pozwoli, to zadzwonię do miasta i zaraz to wszystko przyślę.
Kiedy...
Niech pan nic nie mówi. Wiem, co pan chce powiedzieć. Chce pan powiedzieć, że nie ma pan przy sobie pieniędzy. Nic nie szkodzi. Nie chodzi o pieniądze. Pańska wdzięczność, pańskie zadowolenie sprawią mi o wiele większą radość niż największa nawet suma pieniędzy. Proszę, ja bardzo proszę, proszę więcej o tym nie wspominać. Panie Ferdynandzie, pan jest wspaniały.
Z ogromnym trudem udało się Ferdynandowi opanować, żeby nie zaskowytać ze szczęścia i nie zacząć machać ogonem. Zamiast tego najładniej, jak potrafił, podał panu Dogowi łapę. Najpiękniejszą ulicą w mieście, przystając sobie od czasu do czasu przed wystawami sklepów, szedł elegancki pan. Nowiuteńkie ubranie ślicznie na nim wyglądało. To był Ferdynand. Już piąty albo szósty raz szedł wzdłuż tej ulicy. Nie ma się czemu dziwić, jeśli ktoś po raz pierwszy w życiu ma na sobie nowe ubranie, to chciałby w nim chodzić tylko po najpiękniejszej ulicy miasta. Od śniadania Ferdynand nic nie miał w ustach. W dodatku to nieustanne spacerowanie okropnie go zmęczyło. Nowy sposób chodzenia, do którego zdążył się już zresztą całkowicie przyzwyczaić, okazał się w praktyce o wiele bardziej męczący niż ten dawny. Dawniej mógłby taką najpiękniejszą ulicę przelecieć w obie strony ze 20 razy i zanadto by się nie zmęczył. Najwyżej wywiesiłby język i już. A dziś... O, to nie było to samo. Okazało się, że wolne, eleganckie chodzenie bardziej wyczerpuje niż bieganie na czworakach. Brzmi to nieprawdopodobnie, a jednak tak jest. I na to nie ma rady. Przy najpiękniejszej ulicy było wiele restauracji, w których zgłodniali ludzie mogli się pożywić i nabrać sił. Każdy wybierał taką, jaka mu najbardziej odpowiadała. Ale Ferdynand był znowu w kłopocie, do której wejść. Nie miał najmniejszego pojęcia. W tej sytuacji postanowił kierować się starą, wypróbowaną metodą, mianowicie węchem. Przechodząc obok restauracji, pociągał mocno nosem, potem gwałtownie wypuszczał całe powietrze i jeszcze raz głęboko wciągał je do płuc. Wraz z powietrzem dostawały się do jego nosa zapachy charakterystyczne dla danej restauracji.
Tutaj nie wyjdziemy. Za nic na świecie nie wyjdziemy. O, czuję kapuśniak. Od dzieciństwa nie znoszę kapuśniaku. Dziękuję ci, mój kochany nosie, za to ostrzeżenie. I tutaj także nie wyjdziemy. Jestem przekonany, że kucharz w tej restauracji uważa przypaloną kaszę za największy przysmak wszystkich czasów. Nienawidzę kaszy w ogóle, a jeszcze bardziej nienawidzę kaszy przypalonej. Nosie mój cudowny, składam ci hołd.
Przy którejś z kolei zdawało mu się, że wreszcie trafił. Przyjemny zapach pieczonej wołowiny sprawił, że już chciał nacisnąć klamkę i wejść do środka. Ale kiedy się dokładniej wwąchał, stwierdził, że prócz pieczonej wołowiny pachnie również ogórkową zupą. Zupa ogórkowa to było jedno z jego najgorszych wspomnień. Kiedyś niechcący wylał cały talerz ogórkowej zupy na dywan. Tak, to prawda, że wspiął się łapami na stół, ale wcale nie po ogórkową zupę, tylko po parówkę, która obok niej leżała. Pech chciał, że potrącił ten przeklęty talerz, parówka została na stole, a talerz z zupą znalazł się na dywanie. Talerz zabił się na miejscu, przed śmiercią zdążył tylko powiedzieć brzdęk i już nie żył. Zupa z rozpaczy po nim rozlała się po całym dywanie. Pan nie chciał słuchać żadnych usprawiedliwień Ferdynanda i okazał się człowiekiem bezlitosnym. Nawet nie bardzo bolało, ale odtąd Ferdynand na wspomnienie ogórkowej zupy dostawał gęsiej skórki.
Wołowina wołowiną, a zupa ogórkowa zupą ogórkową. Nikt mnie na to nie nabierze. Chwała ci, mój nosie, że odkryłeś niebezpieczeństwo. Chętnie bym pocałował cię, gdybym tylko mógł pocałować cię we własny nos. Nosie, prowadź!
Prawie wszystkie stoliki były zajęte. Ferdynand kroczył przez całą salę, patrząc, gdzie by tu można usiąść. Nikt na niego nie zwracał uwagi. Wszyscy zapatrzeni byli w swoje talerze. Pomiędzy stolikami bezszelestnie przesuwali się ubrani na czarno kelnerzy, którzy na srebrnych tacach roznosili jedzenie. Ferdynandowi bardzo się to podobało. Z boku pod ścianą zauważył wolny stolik. Spokojnym krokiem zbliżył się do niego, odsunął trochę krzesło i poskramiając w sobie nagłą chęć wskoczenia na nie, siadł najnormalniej w świecie. Rozejrzał się po sali, tuż obok niego przy sąsiednim stoliku siedział jakiś starszy pan i czekając na zamówione jedzenie, czytał wieczorną gazetę.
Czym mogę panu służyć?
Usłyszał nagle nad uchem. Spojrzał i zobaczył przed sobą zgiętego w pół ukłonie kelnera. Wydał mu się bardzo sympatyczny.
Chciałbym, proszę pana, coś zjeść, ale wie pan, coś takiego pierwszorzędnego.
Proszę uprzejmie, pan będzie łaskaw wybrać sobie coś z karty.
Ferdynandowi aż dusza podskoczyła z radości. Pan będzie łaskaw, proszę uprzejmie, nie. Nikt jeszcze tak do Ferdynanda nie mówił i natychmiast głośno powiedział...
Proszę uprzejmie, żeby pan był łaskaw podać mi uprzejmie łaskawą i uprzejmą sztukę mięsa.
Uprzejmie panu w tej chwili służę. Pan będzie łaskaw momencik zaczekać.
Uprzejmie panu dziękuję. Chętnie sobie łaskawie zaczekam.
Kelner się oddalił, a Ferdynand popadł w zadumę. Ocknął się z niej dopiero, gdy usłyszał podniesiony głos starszego pana siedzącego przy stoliku obok.
Co mi pan podał? To ma być sztuka mięsa? To są same gnaty!
Ferdynand rzucił dyskretnie okiem na talerz stojący przed starszym panem. Rzeczywiście, na talerzu obok niewielkiej ilości mięsa leżały przepiękne kości, takie jak się czasami widuje tylko w snach. Zrobiło mu się ogromnie żal kelnera. Wstał i podszedł do stolika starszego pana.
Jeśli pan pozwoli, to ja zjem tę sztukę mięsa, którą panu podano. Ja również zamówiłem to samo danie. Może moje będzie panu bardziej odpowiadało.
Czy pan oszalał? Gnaty pan będzie jadł?
O, proszę się o mnie nie martwić, dam sobie radę.
Ależ proszę pana, przecież to są same kości.
O, to nic nie szkodzi, bardzo lubię.
Co pan lubi?
Kości.
Jakie?
No właśnie takie.
Takie jak te na talerzu?
Owszem, takie też.
Ale przecież tego nawet pan nie ugryzie.
No, to jest sprawa przyzwyczajenia, proszę pana. Jak się ktoś od małego przyzwyczaja.
No, czy pan chce przez to powiedzieć, że w dzieciństwie jadał pan kości?
Pierwszą kości dostałem, kiedy miałem 5 miesięcy, a przedtem kilka razy jadłem pokrwioną.
I tak dobrze pan pamięta?
O, proszę pana, są rzeczy, o których się nie zapomina.
I naprawdę chce pan to zjeść?
No, zaraz pan zobaczy. Panie kelner, pan będzie łaskaw przenieść łaskawie talerz tego pana na mój stolik, a panu proszę uprzejmie przynieść moją porcję.
A po co przenosić? Czy nie lepiej by było, gdyby pan przysiadł się do mego stolika? Jeżeli to panu odpowiada, to bardzo proszę. Nazywam się Radio. Augustyn Radio. Nazwisko mam, jak pan widzi, zabawne. Często przyjaciele i znajomi zapytują mnie dla dowcipu. Co słychać, panie radio? A ja im dla dowcipu odpowiadam. Nic nie słychać, bo jestem dzisiaj wyłączony.
Bardzo mi miło poznać pana, panie radio. Ja nazywam się Ferdynand. Z przyjemnością usiądę przy pańskim stoliku.
Kelner, który cały czas przysłuchiwał się tej rozmowie, pędem pobiegł do kuchni i po chwili zjawił się z nową sztuką mięsa. Postawił ją przed panem radio, a Ferdynandowi podsunął ten talerz, który już przedtem stał na stole.
Bardzo mi przykro, że ja jem pańską porcję, a pana czeka mordowanie się z tymi gnatami.
Niech pan będzie spokojny, zjem prędzej niż pan.
O co to? To chyba niemożliwe.
No, to zaczynajmy. Raz, dwa...
Złapał w zęby największą kość, ułożył ją sobie dobrze między szczękami i ścisnął, zazgrzytało, zatrzeszczało. Pan radio ledwo zdążył krzyknąć:
szkoda zębów, panie Ferdynandzie.
I już tej największej kości nie było. Potem to samo stało się z nieco mniejszą kością, a trzecią, najmniejszą, Ferdynand zostawił sobie na deser. Pan radio patrzył na to szeroko otwartymi oczami i z podziwu kiwał głową. Kiedy się Ferdynand najadł, z spojrzał po sali, szukając kelnera.
Chciałbym panu zapłacić.
Nigdy na to nie pozwolę. Panie Ferdynandzie, był pan moim gościem. Pozwoli pan, że wyjdziemy razem?
Oczywiście, panie radio. Z rozkoszą pójdę w pańskim towarzystwie.
Co pan teraz ma zamiar robić?
Wie pan, że nie bardzo się nad tym zastanawiałem.
To znaczy, że ma pan wolny czas?
Mam wrażenie, że tak.
Dla pewności niech pan zajrzy do notesu.
Do czego?
Do notesu. No chyba ma pan notę?
Naturalnie.
No według mnie człowiek bez notesu to nie człowiek. W każdym razie nieporządny człowiek. Porządny człowiek, panie Ferdynandzie, powinien mieć notes.
Och, oczywiście.
Na człowieku, który posiada notes, można polegać. I ci, którzy notesów nie mają, zdani są wyłącznie na własną pamięć. A pamięć ludzka jest zawodna, panie Ferdynandzie. Jakże zawodna. Zgadza się pan ze mną, czy nie?
Jasne, że się zgadza.
No więc niech pan z łaski swojej zajrzy do notesu.
Ale uparciu. Nie mam pojęcia, co się z nim stało. Widocznie musiałem go gdzieś zapodziać.
A może zostawił go pan na biurku, wychodząc z domu?
Możliwe.
Albo został w innym ubraniu.
To też jest niewykluczone.
Boję się tylko, czy pan go nie zgubił.
O zgubieniu nie ma mowy. Jeszcze nigdy nic nie zgubiłem.
Była to pierwsza prawda, którą powiedział od dłuższego czasu.
Czy mogę panu coś zaproponować?
Ależ oczywiście, proszę pana.
Mam nadzieję, że odnajdzie pan swój dotychczasowy notes, do którego, jak mi się zdaje, musi pan być ogromnie przywiązany. Ale nim to nastąpi, na pamiątkę naszego miłego spotkania, chciałbym panu ofiarować w prezencie mały, skromny notesik. Czy zgadza się pan na moją propozycję?
Sprawi mi pan wielką przyjemność. Będzie to najulubieńszy z moich notesów.
Weszli do sklepu i pan radio wybrał dla Ferdynanda piękny, kratkowany notes w ciemnozielonej oprawie.
Niech pan na pierwszej stronie wpisze dzisiejszą datę.
A, już wpisałem.
A pod datą niech pan napisze dużymi literami. Wieczór wolny.
Wieczór wolny. Wpisane.
Świetnie. Teraz ze spokojnym sumieniem mogę pana zaprosić do kina. Wiem, że nie zepsuję panu pańskich planów. Widzi pan, jaka to wspaniała rzecz, taki notes. Zajrzy człowiek i od razu wszystko wie.
Po kinie poszli na mały spacerek. Pan radio był zachwycony grą aktorów. Ferdynand nie sprzeciwiał się jego zdaniu, nie tylko dlatego, że mało się znał na sztuce aktorskiej, ale głównie dlatego, że większą część filmu po prostu sobie przedrzemał. Ale żeby nie uchodzić za zupełnego matołka, trzeba było coś powiedzieć.
Moim zdaniem najlepszy był aktor grający Binga.
Jakiego Binga?
Binga? Tego psa, który goni swego pana odjeżdżającego konno.
No przecież to nie aktor.
I jak to nie aktor, kiedy gra w filmie?
On grać gra, ale nie jest aktorem. To po prostu zwyczajny pies.
Jak pan może mówić takie rzeczy? Żaden pies nie potrafiłby zagrać takiej roli. Widział pan, jak on pięknie biegł przez pokój, a jak potem wspaniale otwierał drzwi. A kiedy już znalazł się za drzwiami, z jakim uczuciem patrzył na swego oddalającego się pana, zanim zdecydował się go gonić. Nie, drogi panie radio, żaden pies tego nie potrafi. Do tego trzeba być aktorem.
Nawet pan nie przypuszcza, do czego są zdolne psy.
Powiedzmy, że nie przypuszczam, a jednak uważam, że to był aktor przebrany za psa.
Sądzi pan, że możliwe są takie rzeczy?
Nie tylko sądzę, ale jestem tego pewien. Powiem panu więcej.
Osobiście znam podobny wypadek, tyle że odwrotnie.
Czy chciał pan przez to powiedzieć, że słyszał pan o psie, który był przebrany za człowieka?
Nie, nic podobnego. Coś mi się po prostu pokiełbasiło. Wie pan co, wydaje mi się, że jestem odrobinę zmęczony i zaczynam bredzić jakieś niestworzone historie.
Późno już jest istotnie. Ja także odczuwam zmęczenie. Najlepiej będzie, jak pójdziemy spać.
Zupełnie słusznie. Mam nadzieję, że się jeszcze ze sobą spotkamy, panie radio.
To dla mnie nie ulega wątpliwości. Bardzo mi się miło spędziło z panem czas.
A więc dobranoc, panie radio.
Dobranoc, panie Ferdynandzie. Do zobaczenia.
Rozeszli się w przeciwne strony. Ferdynand powoli wlókł się ulicą, nie bardzo wiedząc, co ma ze sobą zrobić. Rzeczywiście był okropnie śpiący. Ostatecznie mógł wrócić do domu, na swoją kanapę. Ale wtedy wszystko by się od razu skończyło. Nie, tego nie wolno było mu zrobić, pod żadnym pozorem.
Zaraz. Co się robi, kiedy człowiekowi chce się spać, a nie ma gdzie? Hotel? Tak, to jest to, czego mi trzeba. Pójdę się przespać do hotelu.
Przez kręcące się jak karuzela drzwi wszedł do środka. Pod ścianą wielkiej sali, na tle ogromnej ilości kluczy, siedział portier, cały upstrzony złotymi guzikami.
Dobry wieczór panu. Czym mogę służyć?
Dobry wieczór. Chciałbym się, proszę pana, przespać.
Chodzi panu o pokój jednoosobowy?
Właśnie o jednoosobowy.
Numer 423, czwarte piętro, proszę. Oto klucz.
Dziękuję. Dobranoc.
Chwileczkę, proszę pana. Proszę o personalia.
O co?
O imię i nazwisko.
Ferdynand.
To imię, a nazwisko?
Wspaniały.
No, doskonale. Życzę panu przyjemnej nocy.
Wszedł do pokoju 423. Zamknął drzwi na klucz, rozebrał się, odkręcił kran, łyknął trochę wody, bo straszliwie chciało mu się pić i wskoczył do czyściutkiego łóżka. Wyciągnął się jak długi i zrobiło mu się bardzo przyjemnie. Nie mógł jednak zasnąć. Minęła godzina, potem druga, a on ciągle nie spał. Wiercił się, przewracał z boku na bok, nawet próbował zwinąć się w kłębek. Nie pomagało. Wreszcie zrozumiał. Było mu za miękko. Wyskoczył z łóżka, położył się na dywaniku, który leżał na podłodze przed łóżkiem i wtedy dopiero poczuł, że sen zbliża się do niego 7-milowymi krokami. Nawet nie zauważył, kiedy zasnął. O godzinie 3 w nocy na biurku portiera zadzwonił telefon.
Słucham.
Tutaj pokój 422. W pokoju obok coś warczy.
Warczy?
Przecież wyraźnie mówię panu, że warczy. Proszę coś z tym zrobić, bo nie mogę spać.
Co to może być?
Słucham.
Proszę pana, w pokoju za ścianą tak jakby coś warczało. Tak jakby coś warczało.
Pani zajmuje pokój?
424. Proszę pana, 424.
I twierdzi pani, że za ścianą coś warczy?
Zupełnie wyraźnie. Proszę pana, zupełnie wyraźnie. Do tego stopnia, że mnie to przebudziło. Proszę pana, no do tego stopnia.
Zaraz postaram się to załatwić.
Dziękuję panu uprzejmie. Uprzejmie panu dziękuję.
Jednak coś warczy.
Słucham?
Panie, tam pode mną w pokoju na dole słychać warczenie. To skandal, panie, żeby do takiego hotelu wpuszczać gości z psami.
Czy można wiedzieć, z którego pokoju pan dzwoni?
W pokoju 523, panie. Takie psy to tylko pchły, panie, po dywanach i po łóżkach roznoszą.
Żaden gość z psem nie przebywa w naszym hotelu.
Jak to nie przebywa, pani, kiedy walczy?
A może to tylko złudzenie?
Ładne mi złudzenie. Niech pan, panie, przyjdzie na górę, to pan się przekona, jakie to złudzenie.
Jeśli ten, co dzwonił, mieszka w pokoju 523, to pod pokojem 523 znajduje się pokój 423. No dobrze, a kto mieszka w pokoju 423? No ciekawe, kto śpi w pokoju 423? Ani rusz, nie mogę sobie przypomnieć. Zaraz, czy nie przypadkiem ten pan, który przyszedł późnym wieczorem? Jakże on się nazywa? Jakoś tak śmiesznie, wspaniały. Tak. Pod 423 mieszka pan Ferdynand. Wspaniały, no wykluczony, żeby był z psem. Sam mu przecież dawałem klucz od pokoju. Ja pamiętam doskonale. Był bez walizki, a co dopiero mówić o psie.
Proszę.
Mówi pokój 323. W pokoju nade mną coś warczy. Ja się ogromnie boję. Kiedy miałem 6 lat, chciał mnie ugryźć pewien pies.
Ale nie ugryzł.
Rzeczywiście nie ugryzł. Ale nie jest pan w stanie wyobrazić sobie, jak on na mnie warczał. Od tej pory panicznie boję się warczenia.
Zaraz zawiadomię dyrektora hotelu. Postaramy się zaradzić temu warczeniu. Tymczasem proszę położyć się spokojnie do łóżka i starać się zasnąć.
Tylko niech pan nie zapomni. Ja się naprawdę boję.